Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. Dzisiaj najważniejszym politycznym wydarzeniem będzie najprawdopodobniej expose ministra spraw zagranicznych profesora Zbigniewa Raua. To expose zacznie się o godzinie 9:00. Wypowiedź ministra spraw zagranicznych potrwa 2 godziny, a potem debata sejmowa potrwa aż do godziny 18:30. Dzisiaj też mija 80 lat od dnia, w którym została ujawniona zbrodnia katyńska. O tym też będziemy dzisiaj w poranku mówili, ale też dzisiaj jest ostatni dzień wizyty w Waszyngtonie premiera Mateusza Morawieckiego. Dzisiaj spotkanie w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, w Banku Światowym, potem ważne wystąpienie w Atlantic Council i spotkanie z premierem Ukrainy, który też przebywa w Waszyngtonie. A więc czas na studio Kijów.
Wojna w Ukrainie.
Dmytro Antoniuk i opowieść o ostatnich 24 godzinach na linii frontu. Dzień dobry, Dmytro.
Dzień dobry, Krzysztofie. Witam Państwa serdecznie. Co do frontu, to oczywiście Bachmut. W Bachmucie mamy mały, ale sukces. Wczoraj powiedziałem o tym, że wróg w centralnej części tego miasta przeszedł kolej i już znajdował się na wzgórzach, zachodnich wzgórzach Bachmutu, ale zgodnie z niektórymi mapami widać, że stąd został wyparty. Także nie ma wrogów w centralnej tylko części Bachmutu na tych zachodnich wzgórzach i co ważne, jeszcze w kilku blokach centralnej części tego miasta na wschodniej części od kolei trzymają się i bronią się nasi żołnierze. Także centrum Bachmutu nie jest całkowicie zajęte. Jeszcze w centrum Bachmutu przebywają nasi wojskowi i walczą tam z Rosjanami, ale trzeba pamiętać też, że niestety wróg jak na północy, tak i na południu Bachmutu przeszedł jednak kolej i tam też nieustannie atakuje. Ale w ciągu ostatniej doby też nie widać, żeby on miał tam jakiekolwiek sukcesy. Jak i na całej linii frontu nie widać w ogóle, żeby u wroga byli jakiekolwiek sukcesy. W ogóle za ostatni dzień odparto zostało 45 ataków wroga, że co w porównaniu na przykład z lutym na przykład, to w 2 razy mniej aktywności wroga jak było na 2 miesiące temu. No i ważne, że już wczoraj przekroczyliśmy liczbę w 180 tysięcy zabitych żołnierzy wroga. To zgodnie z ukraińskimi danymi, zgodnie z tymi danymi, które teraz wędrują w sieci, które rzekomo są wyciekiem z Pentagonu na przykład amerykańskiego, to liczba ta jest bardzo mniejsza. Liczba zabitych tylko Rosjan maksymalnie zgodnie z tym wyciekiem informacji, które nie wiadomo, czy jest prawdziwa, wynosi o 43 tysięcy zabitych maksymalnie, a powtórzę, że zgodnie z naszymi danymi to jest ponad 180 tysięcy tylko zabitych.
Są też kontrataki wojsk ukraińskich.
No, jak widzimy, tak, w Bachmucie są kontrataki wojsk ukraińskich i my, jak już powiedziałem, wypieramy wroga stamtąd, z centralnej części tego miasta. Co do innych części frontu, to ja takiej informacji tak naprawdę nie mam, chociaż wiem, że wróg też atakuje nieustannie też na północ od Bachmutu. Po obu stronach brzegu Siwierski i Doniec, ale tam jemu też nic nie udaje się zrobić.
Siły ukraińskie dokonały 6 uderzeń w pozycję okupantów. W zeszłej doby lotnictwo wojsk obronnych Ukrainy wykonało 6 uderzeń na obszar koncentracji żołnierzy i sprzętu wojskowego okupantów, podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w najnowszej aktualizacji.
No i oprócz tego jeszcze z najnowszych takich nowości mamy to, że z udziałem rakiet wypuszczonych z HIMARS-ów zniszczyliśmy specjalny sprzęt radia moskiewski, który nazywa się Życiel, mieszkaniec, który bardzo, bardzo nie dawał nam po prostu korzystać się z dronów. To taki bardzo kosztowny i rzadki sprzęt, który był zniszczony w ubiegłym dniu z HIMARS-u.
Trochę retoryczne pytanie. Po co premier Ukrainy jest w Waszyngtonie?
No po to, żeby prosić o pomoc. Już jest informacja o tym, że akurat od premiera Ukrainy Denisa Szmyhala, że nasi międzynarodowi partnerzy w przyszłości już pogodzili się nadać Ukrainie 115 miliardów dolarów pomocy. Także to jest, no ale to jest długoterminowa taka pomoc. Także to jest moim zdaniem sukces naszego premiera.
115 miliardów dolarów to jest kropla w morzu potrzeb, a może więcej niż kropla, może 500, 600, 700 miliardów dolarów, tyle jest potrzebne na odbudowę Ukrainy po zwycięstwie z Rosją. A jakie są komentarze? To też jest pytanie, może źle zadane, po tym filmie, okrutnym filmie, w którym widać, jak żołnierze rosyjscy obcinają głowę żołnierzowi ukraińskiemu.
Ja przyznam się szczerze, że ja nie oglądałem tego filmu celowo, nie robiłem tego.
Ja też nie.
Ale oczywiście ja znam szczegóły. Komentarze są przeważnie, no my jesteśmy zjednoczeni i widzimy, że wróg po prostu jest, no to są prawdziwe orki, tak? Jak u Tolkiena, tak? To wszystko się potwierdza. Nawet orki chyba nie byli takimi bestialskimi jak Moskale. Jest już też informacja od na przykład CNN, które rzekomo też znalazli kolejny filmik, już nowszy, bo ten film, o którym mówimy, on był nagrany jeszcze w ubiegłym roku, być może latem. Jest już według CNN nowy film, gdzie dwóm jeszcze żołnierzom ukraińskim odcinają głowę, ale on nie był pokazany, ale CNN mówi, że oni dysponują takim filmikiem. Oprócz tego jest już informacja od rosyjskich opozycyjnych działaczy, którzy skontaktowali się z Miedwiediewem. Miedwiediew to były żołnierz, były nawet nie żołnierz, a uczestnik tego Wagnera, który przeszedł granicę nielegalnie i oddał się w ręki policji w Szwecji, i on powiedział, że rzekomo poznaje tych na filmu, że to są żołnierze Wagnera. Także on rzekomo też poznaje, kto to jest, i być może też poda ich imiona. Także no, to jest oczywiście bardzo ciężka sytuacja, chociaż też w internecie ukraińskim znaleźli się ludzie, które powiedzieli, że ten żołnierz zginął nie dostojnie, tak? Nie z taką godnością, jak to było z tym żołnierzem Maciejewskim z Niżyna, który przed śmiercią po prostu powiedział sława Ukrainie i był zabity. Ale takie komentarze od razu dostają odpowiedź od wszystkich, prawie od większości Ukraińców, że tak po prostu nie wolno. Będąc na miejscu takiej osoby, która jest torturowana i w bestialski sposób zabijana, to ty po prostu nie wiesz, jaka byłaby twoja reakcja.
Zadałem to pytanie, Dmytro, dlatego, że 83 lata temu zaczęła się zbrodnia katyńska, mordowanie polskich oficerów, a 83 lata temu świat został poinformowany o zbrodni katyńskiej. O tej zbrodni oczywiście pamiętamy, wiemy, że te cmentarze też znajdują się na Ukrainie. Okrucieństwo rosyjskich żołnierzy się przez lata nie zmienia. A teraz, Dmytro, tobie dziękuję bardzo za korespondencję. O godzinie 9.30 raport z Kijowa. My teraz posłuchamy wstrząsającej relacji Józefa Mackiewicza, który był w Katyniu wtedy w 1943 roku i widział ekshumację zwłok na własne oczy. Posłuchajmy.
Widziałem na własne oczy. Mianowicie robotnicy miejscowi wkraczają do dołów, w których spoczywają zabici, oddzielają pojedyncze zwłoki, często przy tym zmuszeni są je odrywać, tak bardzo spłaszczone i sprasowane są warstwy trupów. Układają je na nosze i niosą na wolną przestrzeń, gdzie zostają złożone na ziemi. Inna grupa robotników pod ścisłym kierownictwem członków i funkcjonariuszów Polskiego Czerwonego Krzyża wydobywa wszystko, co się przy zwłokach znajduje. Widziałem stan zwłok i stan mundurów. Gleba piaszczysto-gliniana sprzyja częściowo mumifikacji zwanej w nauce pod nazwą tłuszczowosk. Mundury są oczywiście sprasowane, zlepione, kleiste, bezbarwne. O odpinaniu guzików mowy być nie może. Operuje się nożami, rozcina się więc kieszenie i kieszonki. Nawet cholewy butów, aby wydobyć wszystko, co człowiek ten nosił przy sobie za życia. I oto nastaje chwila, w której niemy, ponury grób zaczyna przemawiać. Przed oczyma naszymi przesuwają się obrazy prywatnego życia, i politycznego, i duchowego, i rodzinnego, i więziennego, i... no i tak dalej. Przy niektórych zwłokach znajdują się tylko drobne ułamki ich osobistych spraw. Przy niektórych liczne i nawet bardzo liczne wskazówki, które pomagają stwierdzić datę, historię ostatnich tygodni, nastroje, nazwiska, stan rodzinny, stopień wojskowy, zawód cywilny. Nie wstydź mi się powiedzieć, że z grobu tego, z cuchnącej zbrodni, o której pokoleniom zapomnieć nie będzie wolno, idzie ku nam człowiek, już nie żywy, który kiedyś żył, jak inni. Cieszył się, cierpiał, marzył, pił, modlił, romansował, płakał, czytał, pisał, myślał, grał. Miał wady i zalety. Na światło dnia tej wiosny wydobywane jest z grobu wszystko, co było jego. Zgniecione zapałki, ostatnie niewypalone papierosy, pieniądze, medaliki i legitymacje, ordery i portmonetki, książeczka do nabożeństwa obok gazety sowieckiej, świadectwa szczepienia w Kozielsku, pamiętniki i fotografie, a nade wszystko listy. Drogie, przechowywane zawsze listy. Atrament i chemiczny ołówek najczęściej nie wytrzymują próby wilgotnego grobu, natomiast świetnie zachowuje się pisane ołówkiem zwykłym słowo drukowane.
Relacja operację Józefa Mackiewicza. Widziałem na własne oczy, przeczytał Krzysztof Wakuliński, a zarejestrowało Narodowe Centrum Kultury.
Budzisz się i słuchasz.
Radio Wnet.
Jest godzina 7:30, połączenie ze studiem Dublin. Tomasz Wybranowski, dzień dobry Tomku.
Dzień dobry Krzysztofie, kłaniam się.
Z tej katyńskiej opowieści przenosimy się do dnia dzisiejszego i opowiemy o wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych w Irlandii.
No właśnie, wielu obserwatorów tej wizyty mówi, że jakby nie patrzeć, sporo pada słów, które my dziennikarze mówimy mianem mowa trawa, bo z tych wielu słów niewiele wynika. To mówią ci, którzy bardzo ostrożnie podchodzą do wizyty prezydenta Joe Bidena. Natomiast prezydent Joe Biden na Szmaragdowej Wyspie przybywa już od wtorku. Spotkał się z Rishi Sunakiem, premierem Wielkiej Brytanii. Wczoraj też wygłosił przemówienie w Ulster University. Na temat przewodni był pokój, no bowiem w tym tygodniu mija 25 lat od podpisania porozumienia wielkopiątkowego, które wstrzymało spiralę przemocy, jaka przez dekady przerażała tym hasłem Troubles mieszkańców Szmaragdowej Wyspy, i o tym będziemy mówić między innymi w piątek z doktorem Bogdanem Ferencem w studiu Dublin kilka chwil po godzinie 9:00. Natomiast tutaj też Irlandczycy podkreślają wielką rolę Amerykanów przy zmontowaniu tego porozumienia wielkopiątkowego, bowiem zapomina się czasami, że specjalny wysłannik prezydenta Billa Clintona, George Mitchell, odgrywał ważną rolę w negocjacjach między lojalistami a republikanami. Doskonale wiemy, że Irlandia Północna czuje się trochę po macoszemu traktowana przez Londyn, więc politycy z Ulsteru przyjęli z zadowoleniem, że Joe Biden chce przyjechać ze specjalnym zespołem gospodarczym powołanym, by wykorzystać, jak się mówi, unikalną pozycję tegoż regionu, jaka zapewnia mu niedawne brexitowe porozumienie z Windsoru, i to korzyści, które zdaniem wielu, w tym m.in. Katie Hayward, profesor Queen's University Belfast, mogą docenić nawet zatwardziali lojaliści. No ale przez ten pad w irlandzkim, północnoirlandzkim Stormoncie, to jest północnoirlandzki parlament, ta wizyta trochę się skurczyła, bowiem wbrew oczekiwaniom Joe Biden nie przemawiał przed Stormontem. Dlaczego? Problem jest w klinczu między DUP, największą partią protestancką, i unionistyczną, która ciąży ku Londynowi, która niestety protestuje przeciwko kształtowi, jaki przyjął Brexit wobec Irlandii Północnej, no i niestety blokuje DUP utworzenie rządu po wyborach, które wygrała republikańska partia Sinn Féin, no i ten pad skutecznie blokuje funkcjonowanie regionalnego parlamentu. Do tego dojdziemy za chwil kilka, ale skupmy się na tym, co dzisiaj, bo dzisiaj prezydent Irlandii Michael Daniel Higgins przyjmie prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. I to dziś będzie ten najważniejszy dzień wizyty w Irlandii, w Republice Irlandii. No tak jak powiedziałem, dojdzie do spotkania prezydenta Bidena z głową irlandzkiego państwa, czyli Michaelem Danielem Higginsem w Eras an Achtaran przy Chester Avenue w otoczeniu pięknego dublińskiego Phoenix Parku. No a potem odwiedzin ciąg dalszy, bowiem weźmie udział w ceremonii sadzenia drzewka pokoju i uderzy dzwon pokoju, który znajduje się w rzeczonym już Phoenix Parku. Zresztą o tym już kiedyś, dawno, dawno temu, Krzysztofie, kiedy jeszcze byliśmy internetowi, mówiłem przy okazji wizyty Baracka Obama w Irlandii. Stare, zamierzchłe czasy. Natomiast później prezydent Joe Biden uda się do Fernley House, który jest oficjalną rezydencją irlandzkiego rządu, i spotka się z premierem Leo Varadkarem, który wczoraj powitał go w Dublinie. Natomiast Leo Varadkar podkreśla, że wizyta szefa Białego Domu jest dla Republiki Irlandii, ale też dla Irlandii Północnej ważna, bo tutaj właśnie pojawiają się te magiczne zaklęcia o odnowieniu silnych więzi politycznych, gospodarczych, osobistych i tak dalej, cytuję teraz Irish Times. Natomiast wydarzeniem kulminacyjnym będzie wystąpienie przed połączonymi izbami irlandzkiego parlamentu, RTAS, Senatem i DOL, czyli irlandzkim Sejmem. Na spotkaniu pojawi się też korpus dyplomatyczny akredytowany w Republice Irlandii, ale nie wszyscy ambasadorowie otrzymali zaproszenia. Na pewno nie pojawi się ambasador Rosji, a także kilku innych. No powód, że Amerykanie przywieźli dość więcej gości niż zaplanowano. Natomiast taka ciekawostka, Joe Biden będzie dopiero czwartym prezydentem amerykańskim w historii, który wygłosi przemówienie przed posłami Doli, senatorami. No bo poprzednio, rok 1963, inny wielki Irlandczyk, John Fitzgerald Kennedy, w 1984 roku Ronald Reagan, no i w 1995 roku Bill Clinton. Natomiast wracając do tych kwestii gospodarczych, Michelle O'Neill, szefowa partii Sinn Féin w Ulsterze, przyjęła z zadowoleniem zaangażowanie prezydenta Joe Bidena w inwestycje podczas wizyty w Belfaście. Jak twierdzi, może to pomóc gospodarczo Ulsterowi, którym kuleje poprzez Brexit. Natomiast sam Rishi Sunak, premier rządu Wielkiej Brytanii, powiedział dość w tonie triumfalnym, że prezydent Joe Biden powiedział, że nie wykluczono, że we wrześniu będzie zorganizowana specjalna konferencja ekonomiczna, która dotyczyć będzie Irlandii Północnej. No i złożył prezydent Biden zobowiązania finansowe wobec północy. No i do tej deklaracji rzekomo ma dołączyć też Unia Europejska. Natomiast wcześniej politycy z Irlandii Północnej powinni przyjąć porozumienie windsorskie, powiedział z naciskiem Joe Biden, jakie podpisał premier Wielkiej Brytanii z władzami Unii Europejskiej. No i to tutaj troszkę odczuto jako mały zgrzyt, no ponieważ cały czas ten klincz w Stormoncie, czyli północnoirlandzkim parlamencie panuje i nie wiadomo, kiedy się skończy. Natomiast pewnie mnie zapytasz o to, czy są przeciwnicy wizyty Joe Bidena. Są przeciwnicy, między innymi partia People Before Profit, czyli najpierw ludzie, potem zysk, partia zdecydowanie lewicująca. Niektórzy Irlandczycy mawiają, że mają postulaty godne zapamiętania, nawet godne poparcia, tylko niestety czasami przeszkadzają plakaty z Marksem, Engelsem i Leninem powiewające na wietrze. No tak jak wczoraj podczas tej manifestacji przeciwko wizycie Joe Bidena przed historycznym gmachem Poczty Głównej w Dublinie, GPO, historyczny gmach roku 1916, ostoja powstańców irlandzkich. No i właśnie te emblematy się pojawiły. Natomiast Paul Murphy z partii People Before Profit wskazuje jedną zasadniczą rzecz, że tak naprawdę zbliżają się wybory w Stanach Zjednoczonych i Joe Biden gra kartą irlandzką jako Irlandczyka z pochodzenia, no bo z 10 punktów na 16, patrząc na genotyp, no to jest Irlandczykiem, natomiast te wybory się zbliżają. No i sam Paul Murphy powiedział, cała sprawa irlandzko-amerykańska dla Bidena jest tylko kartą rozgrywaną w amerykańskiej polityce z określonych powodów. Dlaczego? Dokończył. Ponieważ w Stanach Zjednoczonych jest dużo ludzi, obywateli o korzeniach irlandzkich, którzy mogą zagłosować i dlatego Biden gra kartą irlandzką. Co wyjdzie z tych wszystkich rzeczy? Tego nie wiemy, bo sam Joe Biden nie powiedział jeszcze, czy rzeczywiście zdecyduje się o reelekcję, aby zasiąść ponownie w owalnym gabinecie w Białym Domu. Natomiast no, taką ciekawostką jest to, że wczoraj pojawił się w mieście Dundalk Windsor Bar, był oblegany przez mieszkańców. Tam zjadł kolację. Pojawił się w budce z lodami, gdzie zostawił napiwek w wysokości 10 euro. Natomiast Megan Smoleniak, znana pani genealog w Irlandii, stwierdziła, że Biden z 16 punktów na 10 jest Irlandczykiem, biorąc pod uwagę jego pochodzenie etniczne. No jego pradziadków i prapradziadków. Dzisiaj odwiedzi swoich krewnych Fineganów i Kearneyów w hrabstwie Louth oraz Blewitów w hrabstwie Mayo. Natomiast ta karta wyborcza i ta polityczność, no w Ulsterze mówił, że w Stanach Zjednoczonych mówią mu, że jest po prostu Anglikiem, no ponieważ jego linia przodków Bidenów właśnie wywodzi się z West Sussex w Anglii. Dzisiaj wszyscy czekają na to przemówienie przed senatorami i posłami irlandzkimi. No i sam Leo Varadkar, premier Republiki Irlandii, liczy na to, że coś wreszcie zostanie powiedziane a propos statusu Irlandii Północnej wobec Brexitu, wobec traktatów windsorskich, no i że coś wreszcie zacznie się dziać w tych trybach, gdzie pełno piachu, gdy mowa o Stormoncie i jakiejś potoczystości działań między Belfastem a Dublinem. Natomiast Irlandczycy z północy są coraz bardziej zniechęceni, bo jednak to bardziej niż po macoszemu traktowanie przez Londyn daje się odczuwać. Natomiast jeszcze jedna zasadnicza rzecz. Jeżeli mówimy o zjednoczeniu Irlandii w tej perspektywie, cytując zapisy porozumienia wielkopiątkowego, musimy pamiętać o jednej rzeczy, że Wielka Brytania wciąż jest w NATO, mimo że jest poza Unią Europejską. No, natomiast no, tam są ważne lotniska militarne właśnie w Irlandii Północnej. Więc przy zjednoczeniu Szmaragdowej Wyspy ta neutralność na pewno byłaby zachwiana, no bo jakby nie patrzeć, dwie bardzo ważne wyspy strategiczne pod kątem dużego konfliktu w Europie to jest nasza bałtycka, szwedzka Gotlandia i właśnie wyspa Irlandia. I nad tym bardziej niż warto trzeba myśleć w perspektywie tego, tych znaków czasu i dziejów, które dzieją się wokół nas, chociażby z wojną za naszą wschodnią granicą.
Powiedział Tomasz Wybranowski, który wróci na antenę Radia Wnet dzisiaj. Specjalna audycja poświęcona zbrodni katyńskiej o godzinie 10:00, po godzinie 10:00.
Dokładnie, tak się wydarzy. Trochę ciekawostek, no i też zeznania człowieka, który odkrył przez przypadek, ale odkrył te katyńskie groby. Te nagrania archiwalne z moimi komentarzami dzięki Instytutowi Pileckiego. Natomiast zabrzmi też z taśm archiwalny głos generała Władysława Andersa, ale także rotmistrza, niezwykłego człowieka, którego podziwiam też jako filolog polski, historyk literatury, Józef Czapski. To wszystko dzisiaj, kilka chwil po godzinie 10:05.
Tomku, na zakończenie twojej irlandzkiej korespondencji oczywiście przygotowaliśmy zespół YouTube. Będzie pasował?
No, zależy z jakiego okresu działalności grupy YouTube. Wiesz doskonale, że dostaję baty za to, że krytykuję grupę YouTube za ostatnie ich dokonania, bo jest za co. Natomiast jeżeli coś starego, to bardziej niż chętnie posłucham.
Krwawa niedziela?
Oczywiście, no płyta War, no przecież żyjemy cały czas w roku, kiedy przypadła 40. rocznica wydania tej płyty, no i przecież no, cztery duże programy muzyczne na antenie sieci Radia Wnet właśnie poświęcone tej płycie, bo to jedna z tych najważniejszych płyt nie tylko w dyskografii grupy YouTube, ale generalnie skarbnicy świata rocka, wszechczasów i całego wszechświata.
To słuchamy. Za 13 minut godzina 8. Marcin Palade przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Zanurzymy się w głąb polityki polskiej. Spróbujemy zmierzyć jej puls na kilka miesięcy przed wyborami. Co teraz kształtuje nastroje polityczne Polaków?
O, jest wiele elementów, które mają wpływ na bieżące notowania partii, które mogą mieć wpływ na bieżące notowania. Z reguły jest tak, że to są sprawy szeroko rozumianej gospodarki, ekonomii, ale też jest druga oś, która jest bardzo ważna, to jest tak zwana oś wartości. Tutaj od lat się nie zmienia nic. Te podziały są bardzo trwałe i one w dużej mierze swoją trwałością powodują, że zmienność jest bardzo niewielka, jeśli chodzi o sympatie polityczne Polaków, aczkolwiek w ostatnim czasie to, co jest istotne statystycznie, co potwierdza jakąś zmianę trendu w przypadku jednego, dwóch ugrupowań, to jest to, co dzieje się głównie na linii między Koalicją Obywatelską a Konfederacją.
Bo?
Tak, jestem.
Dzieje się na linii Konfederacji z Platformą Obywatelską, bo co na tej linii się dzieje?
To, co obserwujemy od kilku tygodni, to jest ku zaskoczeniu pewnie wielu, którzy nie spodziewali się, że może być styk między Koalicją Obywatelską a Konfederacją. Mogą być przepływy i te przepływy idą w jednym kierunku. Mianowicie zaczynają odpływać wyborcy Koalicji Obywatelskiej właśnie w kierunku Konfederacji. Przy czym to są ci wyborcy Koalicji Obywatelskiej, którzy nie stanowią tak zwanego twardego jądra tej partii, tylko tacy bardziej umiarkowani, czy określilibyśmy ich mianem miękkich, czy letnich wyborców. I to są osoby, które mają poglądy mocno rynkowe, które na tej skali, jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, etatyzm, liberalizm, wyraźnie plasują się po stronie liberalnej i które wobec widocznego w ostatnich tygodniach i miesiącach przesuwania się Koalicji Obywatelskiej właśnie na tej osi dotyczącej naszego stosunku do ekonomii w kierunku rozwiązań socjalnych, etatystycznych, a między innymi program mieszkaniowy 0%, babciowy, kilka innych. To są ci wyborcy, którzy uznali, że no, to jest pewnego rodzaju non possumus. Znaczy oni nie będą dłużej przy Koalicji Obywatelskiej, która jawiła się przez długie lata jako formacja liberalna, gospodarcza, a właśnie podążając w tym kierunku socjalnym, etatystycznym, zmieniła gwałtownie kurs. No i konsekwencją właśnie tego jest przejście części tych wyborców do Konfederacji.
Ale czy to jest tak, że to Platforma Obywatelska straciła na tym, czy też teoretyczny sojusznik Platformy, czyli ugrupowanie Hołowni?
Jeśli chodzi o ugrupowanie Hołowni, no to tutaj ten spadek systematyczny jest widoczny, ale on ma charakter łagodny i proszę zwrócić uwagę, że Konfederacja nie rośnie wyłącznie w ostatnich 10 czy 20 dniach. Ten wzrost jest zauważalny już od grudnia i on miał jak gdyby dwie fazy. Pierwsza to był istotny przypływ ze strony części wyborców Hołowni, natomiast to przyspieszenie, jeśli chodzi o wzrost poparcia obserwowane w ostatnich tygodniach, to już jest to, co dołożyło się, tak można by określić, ze strony części wyborców Koalicji Obywatelskiej.
Powiedziałeś, że kształtują nastroje Polaków gospodarka i świat wartości, a nie wymieniłeś wojny na Ukrainie.
No, bo pytanie, jak sklasyfikować, bo tutaj, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, to z całą pewnością ona mieści się w szeroko rozumianym świecie wartości. Natomiast to, co widzimy w ostatnich tygodniach, to jest także konieczność sklasyfikowania naszego stosunku, podziału do tego, co dzieje się na Ukrainie, także na osi korzyści, na tej osi ekonomicznej, bo no, nie można nie wspomnieć o tym, co dzieje się w ostatnich tygodniach w przypadku tego, co jest na skutek niekontrolowanego wjazdu zboża z Ukrainy w Polsce, co określa się mianem terminem zboża technicznego, co zaburzyło ceny na rynku i co na razie jeszcze nie ma, nie odzwierciedla się to wszystko w sondażach, natomiast z całą pewnością nie pozwala na wzrosty partii rządzącej, czyli Prawo i Sprawiedliwości, a nawet w ostatnich dniach zauważalny jest lekki spadek, co zapewne wielu sympatyków obozu rządzącego zaskakuje, że w świetle tego, co obserwowaliśmy kilka tygodni temu, czyli takiego zmasowanego ataku dużej części mediów liberalnych, opozycyjnych na postać świętego Jana Pawła II, że to przyniesie z całą pewnością jakiś bonus. Okazało się, że no, nawet jeśli ten bonus był, to w dużej mierze został zastopowany właśnie tym, co wydarzyło się, jeśli chodzi o zboże ukraińskie w Polsce.
Bo rolnicy to jest ważna część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość robi wszystko, żeby odzyskać polską wieś. Czy ma na to szansę?
No, to jest absolutnie kluczowy element, jeśli chodzi o ten pejzaż wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. No bez elektoratu rolników, bez elektoratu polskiej wsi, małych miasteczek, Prawo i Sprawiedliwość nie ma absolutnie szans na to, żeby nie tylko rządzić trzecią kadencję samodzielnie, ale żeby zdobyć późną jesienią taki wynik, który pozwoliłby ewentualnie dokomponować kogoś do większościowej koalicji. Oczywiście są podejmowane kroki w ostatnim czasie służące odbudowie, moim zdaniem, nie najlepszych relacji na linii Prawo i Sprawiedliwość, mieszkańcy wsi, głównie rolnicy. Zobaczymy, czy będą tego efekty. Mamy do czynienia w tej chwili ze zmianą na stanowisku Ministerstwa Rolnictwa. W moim odczuciu ta zmiana wniesie niewiele, może nie wygasić tego narastającego konfliktu, który jest. Zresztą to, co obserwuję w ostatnich już dwóch latach, to jest, proszę zwrócić uwagę, częsta wymiana, jeśli chodzi o stanowisko ministra rolnictwa, po bardzo dobrze odbieranym na wsi ministrze Ardanowskim, który stracił stanowisko na skutek tego, że był przeciwny takiemu rozwiązaniu, które się nazywało piątka dla zwierząt. To był w ogóle początek trudności Prawa i Sprawiedliwości na wsi. Zresztą no, z perspektywy czasu widać, że to było złe rozwiązanie, ono nie weszło w życie. Natomiast zapłacił za to stanowisko minister Ardanowski, ale każdy kolejny, który był po nim, przypomnę, minister Pudę, potem minister Kowalczyk, a teraz minister Telus, to moim zdaniem nie jest ten format polityków, polityka, którzy mogliby sobie w tej chwili poradzić z tym, co dzieje się na wsi, odbudować poparcie Prawa i Sprawiedliwości. Także tutaj w tym segmencie przed PiS-em są bardzo duże problemy, no i ich niepokonanie będzie skutkowało z całą pewnością słabszym od spodziewanego na nowogrodzkiej wyniku wyborczym PiS-u.
Michał Kołodziejczak, czyli lider Agrounii, ma jakieś szanse, żeby dostać się do polskiego parlamentu?
To jest dużo mówienia, dużo robienia, ale efektów nie widać, bo nie było ich widać, kiedy Agrounia funkcjonowała jako samodzielny byt, i widać ich także teraz, chociaż na tej pierwszej linii konfliktu stara się gdzieś być lider Agrounii. W momencie, kiedy ta formacja połączyła się już de facto z porozumieniem Jarosława Gowina, jak popatrzeć na sondaże, no to w zasadzie to, co w tej chwili obserwujemy na wsi, to powinno sprzyjać takim radykalnym politykom, radykalnym formacjom jak Agrounia, a notowania tej formacji w ostatnich tygodniach słabną, i o ile jeszcze kilka tygodni temu to był przedział poparcia między 1 a 2%, to w tej chwili już jest wyraźnie poniżej 1%, czyli bez szans na przekroczenie progu wyborczego.
Dzisiaj expose ministra spraw zagranicznych profesora Zbigniewa Raua, jest wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych. Czy ta część polityki, czyli polityka zagraniczna Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, ma znaczenie dla Polaków, czy odegra rolę w najbliższych wyborach?
No, z całą pewnością, bo kwestie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, pomijam tę kwestię bezpieczeństwa socjalnego, bo to polityka krajowa, ale tego bezpieczeństwa przez duże B, tak byśmy to określili, czyli naszego stosunku do wojny na Ukrainie, do agresji Rosji na Ukrainę, do tego, co dzieje się w geopolityce, do tego, co dzieje się szczególnie w ostatnich dniach, jest bardzo niepokojące. Czyli takiej próby przeciągnięcia naszego regionu środkowej Europy w kierunku tym, który proponuje duet niemiecko-francuski, czyli zbliżenia z Chinami, a de facto oddalenia czy odsunięcia Stanów Zjednoczonych od wpływu na Europę. No tutaj widać aktywność w ostatnich dniach, nawet w ostatnich godzinach, jak wymieniłeś wizytę między innymi premiera Morawieckiego. No to jest z tą pewnością w pakiecie jeszcze z bardzo widoczną kwestią uzbrajania polskiej armii, tworzenia w perspektywie najbliższych lat najsilniejszej armii w Europie. To jest coś, co z tą pewnością nie odpycha od Prawa i Sprawiedliwości, a może mieć wpływ nie tyle na twardych wyborców PiS-u, którzy tę politykę w tych obu segmentach akceptują, natomiast może mieć także wpływ na wyborców umiarkowanych, którym właśnie taka postawa twarda, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, Prawa i Sprawiedliwości, może odpowiadać.
A czy śledzisz sondaże i badania opinii publicznej, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie? Czy coś tutaj się zmienia? Czy nadal jest takie twarde poparcie zdecydowanej większości dla działań polskiego rządu?
Zdecydowanie się zmienia, choć jeszcze nie mamy do czynienia z jakimś przewrotem czy rewolucją, natomiast to było do przewidzenia, że te pierwsze tygodnie, miesiące to były otwarte serca Polaków na wszelką pomoc dla Ukrainy, zarówno w dostarczaniu broni tam, jak i tutaj wspieranie przez milionów uchodźców, którzy do nas trafili pod nasze dachy, zostali tutaj przyjęci przez nas z pełną otwartością. Natomiast każdy miesiąc dłużej to jest coś, to jest ta nowa sytuacja, sytuacja wojenna, to jest coś, do czego się zaczynamy przyzwyczajać, co powszednieje możemy określić, bo nie można określić tego mianem normalności, bo tej normalności z całą pewnością po drugiej stronie naszej południowo-wschodniej granicy nie ma, natomiast widać to już wyraźnie w badaniach w ostatnich tygodniach, że ta akceptacja właśnie dla tej bardzo szerokiej pomocy powoli zanika i dojdzie w kierunku takiego, można powiedzieć, uracjonalnienia tej pomocy, czyli ten czynnik, czy to się Polsce opłaca, będzie się pojawiał coraz częściej i coraz więcej, jeśli chodzi o postawę społeczeństwa polskiego. I tutaj nie ma się co dziwić. To jest po prostu tak, że to było do przewidzenia. Natomiast to jest jednak jeszcze na tle tego, co widzimy w stosunku państw Europy, części Europy Zachodniej, takie jak Niemcy czy Francja, to jest cały czas w dużej mierze bardzo duża otwartość na kwestie ukraińskie.
Powiedział Marcin Paladę, ekspert i analityk polskiej sceny politycznej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się.
Minęła właśnie godzina 8.
Dzień dobry, 8.01 w tym wydaniu wiadomości. Nowe ustalenia w sprawie bestialskiego filmu opublikowanego przez Rosjan, relacja Dmytra Antoniuka. Aby przeciwstawić się rosyjskiej agresji, Ukraina potrzebuje pocisków z Korei Południowej. Premier dla New York Times oraz pierwszy od 2019 roku expose ministra spraw zagranicznych. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Aby przeciwstawić się rosyjskiej agresji, Ukraina potrzebuje dostaw pocisków artyleryjskich z Korei Południowej. W wywiadzie dla dziennika New York Times szef polskiego rządu wyraził przekonanie, że transfer koreańskiej amunicji wymagałby bezpośredniego zaangażowania prezydenta Joe Bidena. Z amerykańskich dokumentów wywiadowczych, które wyciekły do mediów społecznościowych, wynika, że władze Korei Południowej były niechętne dostarczeniu amunicji Ukrainie, bo naruszyłoby to zakaz udzielania pomocy militarnej krajom w stanie wojny. W Seulu pojawił się więc pomysł, by transferu dokonać poprzez sprzedaż ich Polsce, która przekazałaby je Ukrainie. Chodzi o 330 tysięcy pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm. Premier dodał, że Polska nigdy nie przekaże południowo-koreańskiej broni bez porozumienia z Koreą Południową. Śledztwo w sprawie nagrania wideo, z którego wynika, że wojskowi rosyjscy odcięli głowę ukraińskiemu jeńcowi, wszczęła wczoraj Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, SBU. Szef SBU Wasyl Maluk zapewnił, że sprawcy zostaną odnalezieni. O nowych ustaleniach w tej sprawie i nowym filmie mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Według CNN nowy film, gdzie dwóm jeszcze żołnierzom ukraińskim odcinają głowę, ale on nie był pokazany. Jest już informacja od rosyjskich opozycyjnych działaczy, który skontaktowali się z Miedwiedziewem. Miedwiediew to były nawet nie żołnierz, uczestnik tego Wagnera, który przeszedł granicę nielegalnie, oddał się w ręki policji w Szwecji i on powiedział, że poznaje tych na filmu, że to są żołnierze Wagnera.
Mówił korespondent Radia Wnet na Ukrainie Dmytro Antoniuk. W tym roku obchodzimy 83. rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 80. rocznicę jej ujawnienia. Ofiary zbrodni katyńskiej pogrzebano w masowych grobach w Katyniu, ale też w wielu innych lokalizacjach, m.in. pod Smoleńskiem i na przedmieściach Charkowa. Mimo ciężkiej obecnie sytuacji w Charkowie udało się uczcić pamięć ofiar zbrodni katyńskiej. O szczegółach mówił w studiu Lwów koordynator projektu Poland Helps Jerzy Jurczyński.
Razem z dowództwem garnizonu Straży Pożarnej w Charkowie, przedstawicielami Sił Zbrojnych Ukrainy, administracji miasta Charkowa, wszyscy wspólnie złożyliśmy hołd na memoriale charkowskim, który też jeszcze nie do końca jest rozminowany, a w marcu ubiegłego roku był ostrzelany i zniszczony przez rosyjskie rakiety. I był to moment bardzo wzruszający i wydaje mi się, że bardzo ważny, bo cały czas piszemy tutaj nową historię relacji polsko-ukraińskich. Wartę przy grobach polskich oficerów pełnili żołnierze z Bachmutu, żołnierze, którzy na kilka dni przyjechali tutaj do Charkowa.
Mówił koordynator projektu Poland Helps Jerzy Jurczyński. Cała rozmowa na Wnet.fm. Pierwszy od 2019 roku expose ministra spraw zagranicznych. Dziś o godzinie 9 minister Zbigniew Rau przedstawi najważniejsze zadania polskiej dyplomacji na ten rok. Szef MSZ będzie wygłaszał expose przez ponad 2 godziny, po czym nastąpi kilkugodzinna dyskusja. Debatę na sali sejmowej będzie śledził prezydent Andrzej Duda. Zbigniew Rau w swoim wystąpieniu ma mówić m.in. o zadaniach związanych z wojną na Ukrainie i zabezpieczeniem wschodniej flanki NATO. Rzecznik MSZ Łukasz Jasina zapowiedział, że będzie to rok szerokiej polityki zagranicznej, a Polska zamierza być aktywna na wszystkich kontynentach. Zwyczajowo szef polskiej dyplomacji w pierwszych miesiącach każdego roku przedstawia strategię na najbliższy czas. Nieformalnie to wystąpienie nazywane jest expose ministra spraw zagranicznych. Ze względu na pandemię w ostatnich latach zrezygnowano z tego zwyczaju. Ostatnie takie expose w Sejmie wygłosił w 2019 roku ówczesny minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Za chwilę gościem Łukasza Jankowskiego o godzinie 8.10 będzie poseł Paweł Kukiz.
Prognoza pogody.
Dziś na zachodzie zachmurzenie duże, w pozostałej części kraju umiarkowane, na ogół bez opadów, choć są one pewne na Dolnym Śląsku. W Sudetach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna 10 stopni we Wrocławiu, 12 w Szczecinie, w Białymstoku i dalej na północ 11, natomiast między 14 a 16 stopni w środkowym pasie od Gdańska przez centrum po Lublin i Kraków.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. 2 mecze piłkarskiej Ligi Mistrzów wczoraj, ćwierćfinały. Real Madryt pokonał Chelsea 2-0. Karim Benzema w 21 minucie, a w drugiej połowie Asensio. Czerwona kartka dla Chelsea, Chilwell, no i rewanż 18 kwietnia, ale Real ma dwubramkową przewagę. Natomiast mecz dwóch włoskich drużyn w ćwierćfinale dostarczył chyba więcej emocji, był bardziej zacięty, więcej sytuacji podbramkowych. Milan wygrał 1-0 z Napoli. Bramkę strzelił strzelił w 40 minucie Ismael Benacer. Ben natomiast czerwoną kartkę ujrzał gracz Napoli Andre Agisse i to było bardzo duże osłabienie. Piotr Zieliński grał do 80 minuty, wcześniej dostał żółtą kartkę. Grał dobrze, miał kilka niezłych podań, także uderzał z dystansu, no ale zabrakło rzeczywiście precyzji, by piłka wpadła do bramki Milanu. Bramki, którą świetnie bronił wczoraj Mike Maignan, a więc reprezentant Francji sprowadzony swego czasu do Milanu z Lille. No i to jest ten, który zastępuje Hugo Lloris'a w bramce trójkolorowych wicemistrzów świata. Najlepszym piłkarzem tego meczu, zdaniem dziennikarzy obserwujących to spotkanie, został Ibrahim Diaz, gracz Milanu. Rewanże na pewno zapowiadają się bardzo, bardzo interesująco, podobnie jak dzisiejszy mecz w ramach ćwierćfinału Ligi Konferencji pomiędzy Lechem Poznań a Fiorentiną. To spotkanie o godzinie 21. Jeszcze jeden temat piłkarski. Znamy pierwszego finalistę Pucharu Grecji, a jest nim drużyna, w której gra reprezentant Polski, Damian Szymański. AEK Ateny. Ateńczycy przegrali z Olympiakosem w Pireusie 1-2, ale w pierwszym meczu wygrali aż 3-0 i to wystarczyłoby awansować do finału. Natomiast do półfinału siatkarskiej plus ligi awansował Jastrzębski Węgiel w decydującym trzecim meczu. Gra się do 3 zwycięstw. Pokonał Trefl Gdańsk 3-1. No i to było takie najtrudniejsze starcie dla finalisty Ligi Mistrzów, bowiem te wcześniejsze mecze były rzeczywiście wygrywane dosyć gładko. Teraz Jastrzębianie czekają na rywala w półfinale, a będzie nim albo Warta Zawiercie, albo AZS Olsztyn w starciu do 3 wygranych. Prowadzą siatkarze Warty 2-0. Hubert Hurkacz poznał swojego rywala w trzeciej rundzie turnieju Monte Carlo, a będzie nim Yannick Sinner. To jest Włoch, z którym Hurkacz już wcześniej kilkakrotnie grał. Ze zmiennym szczęściem raz wygrywa Włoch, raz wrocławianin. Natomiast Włoch ma na koncie teraz w drugiej rundzie Diego Schwartzmana, a więc zawodnika, który jest dosyć wysoko notowany, ale Hurkacz też pokazuje się z bardzo dobrej strony u siebie w domu, bo on przecież jest mieszkańcem księstwa Monako. Korty ziemne, mączka, to Hurkaczowi bardzo, bardzo pasuje i leży pula nagród 5 800 000 dolarów. Kolejny sport po godzinie 9, na który zapraszam.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Gospodarka. Od finansów aż po energetykę. To wszystko w Kurierze Ekonomicznym od poniedziałku do piątku od 12.30 na antenie Radia Wnet.
Zapraszam, Łukasz Jankowski.
Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski.
Po reklamie.
Jest godzina 8:09, 13 kwietnia w studiu. Łukasz Jankowski gotowy do boju. Dzień dobry, Łukaszu.
Dzień dobry, panu redaktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Paweł Kukiz jest już w naszym pokoju balkonowym. Już czeka na wywiad. Od czego zaczniesz?
Nie wiem, to się okaże za 3,5 minuty.
No to się okaże za 3,5 minuty, bo teraz posłuchamy Kory.
Wywiad Wnet.
Gościem poranka Wnet Paweł Kukiz, Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Poseł bardziej zasobny o 4 300 000 złotych.
Zacznijmy może od troszkę poważniejszej sprawy, czyli od 81. rocznicy zbrodni katyńskiej. A teraz możemy mówić o pieniądze.
Do historii jeszcze przejdziemy. Nie żałuje pan tej dotacji od premiera?
Pan chyba żartuje. Ja bym żałował, gdybym jej nie otrzymał.
Nie ma tak, że teraz pan jest uwikłany, że już nie ma Pawła Kukiza antysystemowca, Pawła Kukiza, który robi politykę za własne, tylko jest Paweł Kukiz, który robi politykę za pieniądze premiera.
Ale ja nie robię polityki tymi pieniędzmi, tylko tymi pieniędzmi realizuję cel, jakim jest edukacja obywatelska, jakim jest tak naprawdę uświadamianie w zakresie obywateli, w zakresie ich praw, w zakresie możliwości pozyskania większych praw, w zakresie tak naprawdę, i to może zabrzmieć prowokacyjnie, co dla przygodnie dla opozycji, obrony artykułu 4 Konstytucji, który mówi, że władzę suwerenem jest naród, który sprawuje swą władzę albo poprzez przedstawicieli lub bezpośrednio. To jest podstawowa sprawa. Ja mogę panu przeczytać wstępik tylko tutaj tego wniosku. Miejsce realizacji zadania: obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Grupa docelowa: obywatele Polski, osoby działające w organizacjach pozarządowych, lokalni społecznicy, liderzy w danych społecznościach. Sposób rozwiązywania problemów, zaspokajania potrzeb. Proces decyzyjny w państwie należy postrzegać w aspekcie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego, przejawiającego się w różnorodnych formach
wszystko
aktywności.
Wszystko dobrze, ja się boję, społecznej. Bo pan poseł ma cały plik karty. Jak pan poseł będzie odczytywał, to nie skończymy do 10 tej prelekcji.
No to tylko jedno zdanie jeszcze.
Ostatnie.
Proces, znaczy ostatnie.
Ostatnie z tej kartki, potem z głowy, panie pośle.
Mogę z głowy, proszę bardzo, składam kartki.
Zabieram panu te kartki.
Pan weźmie kartki.
Potem
generalnie
je przeczytamy.
Chodzi o to, że mamy w Polsce do czynienia z przerostem tej formy demokracji reprezentacyjnej nad formą demokracji bezpośredniej. I temu ma służyć przede wszystkim ten projekt, by uświadomić ludziom, że państwo należy do nich, a nie do partii politycznych. To, z jakich powodów otrzymałem te pieniądze, czy jakie były, ja przekonywałem premiera do
Czy cel uświęca środki?
A pan skąd
jak budować kulturę partycypacji, gdy zamiast w otwartym konkursie dla NGO-sów Kukiz załatwia sobie kasę dla swojej fundacji z rezerwy?
Proszę pana, nie, momencik.
Pytanie,
od razu,
które padło chociażby.
Od razu wejdźmy, jeszcze raz, powoli to za niech pan przeczyta.
Jak budować kulturę partycypacji, gdy zamiast w otwartym konkursie dla wszystkich NGO-sów Kukiz...
A gdzie jest ten konkurs otwarty na promocję demokracji bezpośredniej?
Są różne fundacje.
Jakie
PiS
różne?
Powołał masę instytucji.
Nie ma.
Narodowy instytut, taki, śmaki, tych instytutów jest cała masa.
No i czym się różni ten pieniądze w tym instytucie od pieniędzy z kancelarii?
Że startuje pan w otwartym konkursie, składa pan wniosek i ktoś go ocenia.
Ale nie było takiego konkursu.
Nie ma innej możliwości. Trzeba iść do premiera i sobie na lewo
tam nie trzeba.
Bokiem osobiście pieniądze załatwiać z rezerwy budżetowej.
Proszę pana,
to jest miejsce dla NGO-sów.
Ale da mi pan powiedzieć, czy pan
cytuje.
Pan chce się pobluzgać, to pan może jeszcze tutaj parę wiązek rzucić w moim kierunku, bo ja już się uodporniłem. Natomiast mam absolutnie czyste sumienie, ponieważ ja rozmawiałem z panem premierem o tych pieniądzach co najmniej rok, o ile nie dłużej. Nie tylko o środkach, o konieczności. A o ile o konieczności powołania takiej instytucji, czy takiej inicjatywy, która uświadamiałaby społeczeństwo w zakresie ich, czy jak gdyby edukowała społeczeństwo w taki sposób, by społeczeństwo w sposób aktywny uczestniczyło w życiu politycznym, społecznym państwa, widząc w tym sens, widząc, że ich głos ma znaczenie. I to jest pierwsza sprawa. Pan premier w końcu został przekonany i otrzymałem te pieniądze. Znaczy nie ja otrzymałem.
Ale
to
jak
jest
pan
istotne.
Go przekonał?
Sekundę. Nie ja otrzymałem te pieniądze. Fundacja również nie otrzymała tych pieniędzy na własność, a te pieniądze tak naprawdę mamy za zadanie takie spożytkowanie tych pieniędzy, by korzyść z nich odnieśli obywatele. Fundacja nie dostaje ani grosza z tego wszystkiego. Wszystkie te pieniądze, które nie zostaną wydane, muszą wrócić do Skarbu Państwa, jeśli nie zostaną wydane. Ja mam nadzieję, że zostaną wydane wszystkie. My będziemy to zresztą relacjonować transparentnie, jak każdą złotówkę wydajemy. Natomiast Paweł Kukiz nie otrzymał tych pieniędzy. Ja nie jestem tutaj odbiorcą tych pieniędzy.
Prześledziłem pana oświadczenia majątkowe z ostatnich lat. Faktycznie nie ma tam wpływów z fundacji tej czy innych fundacji, no ale jest pytanie o współpracowników. Czy nie jest tak, że tam jakieś pensje będą wypłacane dla pracowników biur poselskich?
Proszę pana,
dla tych, którzy już nie są w Sejmie?
Nie. Od 2015 roku zarząd fundacji Potrafisz Polsko nie pobiera ani grosza, ani złotówki.
I zarząd, i rada.
I nie zatrudniamy pracowników etatowych. To wszystko można sprawdzić na stronie Narodowego Instytutu Wolności, NIW w skrócie, i tam jest taka zakładka OPP, Organizacje Pożytku Publicznego, tam się wpisuje numer KRS-u i wyświetli panu na przykład, że Fundacja Potrafisz Polsko, średnia zarobku zarządu 000, na przykład w 2021, a jak pan wpisze numer KRS-u na przykład Fundacji TVN, to pan się dowie, że zarząd, przeciętna wypłaty w czteroosobowym zarządzie miesięcznej to jest 25 tysięcy złotych.
To jeszcze jedno ciekawe pytanie z tej samej strony, czyli z artykułu w Krytyce Politycznej Michała Tracza. Jak tchnąć w narodzie poczucie sprawczości, gdy każdy wie, że aby Morawiecki wykazał się podobną hojnością lub podobnym tempem rozpatrywania wniosku, wnioskodawcą musi być fundacja jednego z posłów, na którym wisi wątła większość sejmowa. Pan może mieć najbardziej szczytne intencje, ale sposób załatwienia może to zniweczyć.
Pierwsza podstawowa sprawa.
Proszę
pana, w walce o demokrację prawdziwą, o państwo obywatelskie, jestem makiawelistą, to panu powiem wprost. Ja wiem, że to się źle kojarzy, ale tak jest. I od samego początku tej walki, od 2015 czy nawet wcześniej roku, uważam, że należy zrobić wszystko w tej chwili, by nie dopuścić do tego, byśmy za kilka lat się zabijali na ulicach.
A gdyby pan nie był posłem, to myśli pan, że premier z własnej rezerwy budżetowej dałby panu pieniądze?
Proszę pana,
bo projekt jest tak dobry.
Gdybym ja nie był posłem, to pan by mnie tutaj do siebie nie zaprosił.
Nie, no moglibyśmy o muzyce rozmawiać, ale pan jest...
A gdybym nie grał?
To wtedy byśmy rozmawiali o produkcji wina chociażby w winnicy.
Pan produkuje, czy nie?
Nie, ale może pan... No dobrze, to jeszcze w takim wypadku, skoro... Ale serio, nie jest tak, że nie wolał pan tych pieniędzy mieć chociażby z Instytutu Wolności? Nie byłoby lepiej?
Proszę pana, gdybym ja chciał zrobić... Powiem panu tak, gdybym ja miał jakieś złe intencje, to zwróciłbym się do jakiegoś instytutu z ogólną prośbą o przyznanie środków na cele statutowe fundacji. I wtedy mógłbym rzeczywiście, to wtedy byłoby nietransparentne. Ja się zwróciłem, proszę sobie przejrzeć te właśnie papiery, które ma pan wniosek. Pan ma tutaj wypisane co do złotówki, co ile ma kosztować, jakie są cele, na jakie cele te pieniądze idą. I z tego wszystkiego musimy się co do grosza rozliczyć. Mało tego, ja to będziemy to wszystko publikowali na stronie internetowej. Ludzie będą mieli absolutnie wgląd w każdą złotówkę. Te pieniądze, które poszły do zagospodarowania przez fundację na określony cel, wrócą w pewnym sensie z powrotem do podatnika. Bo wie pan, dlaczego są takie referenda drogie? Na przykład referendum Komorowskiego, 71 milionów złotych. I co z tego, skoro ono nie miało żadnej promocji, skoro ludzie za bardzo nie wiedzieli, o co chodzi w tym referendum. A ja dążę do państwa takiego, to jest oczywiście ogromny skrót myślowy, żeby spory nie kończyły się, nie rozgrywały się na ulicach i poza krwią, czy poza jakimiś tam negatywnymi zdarzeniami nic z tego nie wynikało, tylko żeby te spory rozgrywały się przy urnach wyborczych.
Wątpliwości jest nawet więcej. Dzień przed przyznaniem pieniędzy doszło do zmiany w składzie Rady Fundacji. Dołączył do niej pan poseł Sachajko. To jest powiązane?
Jezus Maria, no ale z czym powiązane?
No, z dostaniem pieniędzy.
Nie, Nie, na pewno to nie jest powiązane.
No to dlaczego 9 marca zmienia się dlatego, data? Fundacja 9 marca jest przyznanie pieniędzy.
Dlatego, że fundacja...
Przypadek?
Nie. Dlatego, że fundacja pozyskała pieniądze na projekt dotyczący asymilacji Ukraińców w Polsce. A ponieważ Sachajko się tym problemem zajmuje, w związku z tym przyjąłem go do Rady Fundacji.
Jeszcze jedno pytanie, które podnosi opozycja. Kilka tygodni wcześniej pan się żali, że już nie ma pieniędzy na działalność publiczną i kilkanaście dni potem dostaje pan pieniądze od premiera. Opozycja, Platforma, nawet wczoraj w TVN-ie mówi korupcja polityczna.
Platforma zawsze będzie mówiła o korupcji w drugiej strony, druga strona będzie zawsze mówiła o korupcji Platformy, a jedna i druga strona jest w jakiejś mierze skorumpowana. Natomiast dlaczego co? Jeszcze raz, bo...
Dlaczego jest tak, że najpierw pan mówi, że kilkanaście dni wcześniej mówi pan, że już nie ma pieniędzy na działalność polityczną. a potem są pieniądze od premiera.
Nie, proszę pana, nie kilkanaście...
Jak mówi opozycja na waszą kampanię wyborczą.
Nie kilkanaście dni wcześniej, również u pana pewnie nieraz mówiłem o tym, że cała ta działalność moja polityczna, generalnie moja działalność polityczna jest finansowana praktycznie z moich własnych pieniędzy. Ja oczywiście tych pieniędzy już, by finansować działalność polityczną, nie mam. Natomiast to nie jest działalność polityczna, to jest działalność proobywatelska. Powtarzam panu, to jest działalność mająca na celu przede wszystkim artykuł 4 Konstytucji, czyli lub bezpośrednio. Artykuł chyba 170 Konstytucji mówiący o referendach lokalnych. Artykuł 99 chyba Konstytucji o biernym prawie wyborczym dla obywateli Rzeczpospolitej i 170 o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej. Panie redaktorze, ja już teraz zaproponuję, żebyśmy się spotkali za powiedzmy pół roku, kiedy ten projekt już będzie w trakcie, ale w trakcie i poświęcie całą audycję tylko i wyłącznie temu projektowi i mam nadzieję, że wtedy będę mógł się pochwalić dużym zasięgiem i dużą efektywnością.
Och, to ma pan jak w banku, że projekt ten będzie na świeczniku i że wszystkie media będą się przyglądać, jak jest realizowany. Będzie najbardziej transparentny projekt w historii polskich NGO-sów, być może najbardziej.
Super.
Media będą go najbardziej obserwować. Paweł Kukiz, gościem Poranka Wnet. Do polityki przejdźmy. Trochę prywatę. Wczoraj żonie mówiłem, że pan będzie u mnie w studio. Zapytałem, jaką informację chciałby pana od pana uzyskać. Powiedział, a zapytaj się, w jakiej właściwie teraz partii jest Paweł Kukiz, bo ja już nie wiem.
W żadnej partii nie jestem.
To gdzie pan jest w tej chwili?
U pana w studio. No gdzie?
A politycznie?
Politycznie jestem zawsze tam, gdzie byłem. Po prostu idę z uporem po jednomandatowe okręgi wyborcze, referenda, sędziów pokoju i w antysitwę i antykorupcję.
Spotkaliśmy się 7 marca, czyli trochę ponad miesiąc temu i takie oto słowa pan powiedział. Jestem jak niewierny Tomasz, ja muszę po prostu najpierw mieć te ustawy, czyli o sędziach pokoju i o referendach i wtedy możemy mówić o klimacie. Chociaż jestem co prawda już bardziej optymistycznie nastawiony, bo mamy ustawę o referendach. Ona będzie teraz głosowana, bo wróciła z Senatu. Jak ten klimat między panem a Prawem i Sprawiedliwością wygląda?
No, wygląda jak wyglądał od października. No, jeżeli jakieś tam ocieplenie, na pewno jest ta ustawa o referendach została mimo naszego niegłosowania wspólnego z PiS-em przegłosowana. Wróciła z Senatu bez poprawek, więc to daje nadzieję na to, że Sejm również po raz drugi ustawę, która w niezmienionym kształcie wraca do Sejmu, uchwali. Więc
klimat
można
jest
powiedzieć,
coraz lepszy między wami a Prawem i Sprawiedliwością?
Jest taki sam, powtarzam. To znaczy jest minimalnie, że tak powiem, no daje nadzieję na to, że sędziowie pokoju zostaną, że Prawo i Sprawiedliwość zagłosuje za sędziami pokoju.
Jeżeli wtedy zagłosuje, to co się stanie?
To wtedy usiądę do rozmów z panem prezesem Kaczyńskim i wtedy zapytam o zmianę ordynacji wyborczej na model mieszany, o rozszerzenie ustawy antykorupcyjnej na niższe szczeble samorządów i o zniesieniu immunitetów dla posłów, senatorów, sędziów i prokuratorów. Jeżeli będzie tutaj w tym aspekcie zgoda, no to wtedy prawdopodobnie zdecyduje się na wspólny start. Jeżeli nie, no to po prostu nie będę startował, cała filozofia.
Pan stawia warunki. A pana ludzie,
ja nie stawiam warunków.
Musi pan porozmawiać i ma pewne warunki wobec Prawa i Sprawiedliwości. No to są warunki. Zmiana ordynacji jest warunkiem startu. Tak, dobrze
tak,
rozumiem?
Tak, tak, tak. Wpisanie do programu zmiany ordynacji wyborczej.
To jest
do programu
Zjednoczonej Prawicy. To co pan mówi, że nie ma podnicy, staje pan warunków. Staje pan warunki. No,
dobra, cześć tam.
Jarosław Sachajko tutaj też był na pana miejscu. Mhm. Zna pan pewnie człowieka. Paweł Kukiz i cały ruch Kukiz 15 na 80% wystartuje z list Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Sachajko już takich warunków nie stawia.
Jak nie jestem? Powiedział 80%, a nie 100%.
A pan ile powie?
Ja bym tam odjął tam z 15.
65%.
Takie ile wybory... odjąłem, przepraszam. Znaczy, nie, nie, to niestety ja z matematyką to u mnie zawsze było kiepsko. Natomiast,
takie
nie,
wybory były, gdzie było ale nie, 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 wolnych to, mandatów.
Bardzo się. Natomiast nie, myślę...
No jak to jest, szczerze? To
nie, nie ma co liczyć liczby nie są istotne, ale...
Bo może jest tak, że pan już jest w PiSie, tylko teraz pan się kryguje, pan wymyśla, że tu pan rozmawia, a tak naprawdę już decyzja nie, zapadła panie pan miesięcy temu i tyle.
Panie redaktorze, wie pan, gdzie jest główny błąd? Główny błąd tkwi w założeniu, Kukiz chce za wszelką cenę być w Sejmie. Kukiz chce za wszelką cenę wyjść z tego Sejmu, ale nie wyjdzie do tej pory, dopóki istnieje choćby cień szansy na to, by wprowadzić postulaty Kukiz 15. I tyle, na tym to polega.
Jak na razie nie najgorzej panu idzie, jak na trzyosobowe koło parę ustaw udało się przyjąć.
Dlatego to mnie nastawia, no, nie nastawia pesymistycznie w ten sposób. Jest tam dawka pewna optymizmu, bo naprawdę, jeżeli ci sędziowie pokoju przejdą, jeżeli te rozmowy pójdą dobrze, z tego co wiem, to jeden przynajmniej z tych punktów, nawet bez wcześniejszych rozmów z prezesem, ten punkt na przykład o zniesieniu immunitetów, no, on to artykułował na wielu spotkaniach, więc tutaj nie powinno być problemu. Największy problem będzie z ordynacją wyborczą. Tego nie odpuszczę. No po prostu nie będę widział żadnego sensu mojego startu do Sejmu, jeśli ma to być po prostu Sejm dla samego Sejmu, dla tych...
PiS przeprowadza pieniędzy przez Sejm ustawę o sędziach pokoju, chociaż powoli, z turbulencjami. Wczoraj na korytarzach sejmowych spotkałem pana posła Smolińskiego, który się tym projektem zajmuje i już mówił mi, że na pewno będzie przyjęty, czy będzie głosowany na pewno, tak trzeba powiedzieć, na majowym posiedzeniu, że teraz będzie komisja w przyszłym tygodniu, że już jest ostatni etap tego projektu. Jeśli on będzie uchwalony, to będzie pan występował na wspólnych spotkaniach z Jarosławem Kaczyńskim?
Nie, to raczej wątpliwe. Raczej wątpliwe.
Jarosław Kaczyński wraca na trasę w weekend.
Panie redaktorze, ja nie jestem członkiem PiSu, nie jestem w zasadzie partia, która jakiś tam czas istniała. To była bardziej, miała służyć jako tam narzędzie w razie czego, ponieważ przepisy w Polsce są takie, że...
Na konwencji PSL-u pan zaśpiewał nawet, nie tylko wystąpił.
PSL-u? Mm-hmm. To jest jedna z najgorszych decyzji, jaką w życiu podjąłem, że zaśpiewałem na tej konwencji. Chciałem powiem szczerze, taki niesmak sam do siebie, że...
Z Jarosławem Kaczyńskim ale pan nie tak zaśpiewał? Jak, nie, a tak jak panu, publicznie?
Z Jarosławem Kaczyńskim to ewentualnie można porapować, tak bym powiedział. Natomiast to, jeśli chodzi
ale
o...
Ale publicznie
ten,
na scenie?
To tak niekoniecznie.
Konwencja wyborcza na przykład w Opolu. Wychodzi Jarosław Kaczyński, wychodi pan na jedną scenę i wspólnie mówicie o Polsce?
Pan, powiem panu szczerze, to nawet nie byłby chyba dobry pomysł, że tak powiem, jeśli chodzi o marketing polityczny. No zupełnie poważnie. No, jaki jest sens, żebym wychodził z Jarosławem Kaczyńskim i co ja mam powiedzieć, że co?
No to, a to jaką pan jest wartością dodaną dla Prawa i Sprawiedliwości?
Nie wiem.
Nawet w kampanii pan nie będzie chciał uczestniczyć.
Nie. W kampanii muszę uczestniczyć, ale niekoniecznie w takiej, że tak powiem, zbiorowej kampanii.
Każdy... A z premierem pan wystąpił na wspólnym wystąpieniu z Mateuszem Morawieckim?
Zależy, czego by to wystąpienie dotyczyło. Jeżeli to wystąpienie dotyczyłoby promocji społeczeństwa obywatelskiego, z największą przyjemnością. To również i z panem Jarosławem, również z panem prezesem Kaczyńskim. Jeżeli dotyczyłoby to rzeczywiście moich postulatów, a nie na przykład kolejnego 500 czy 600. No.
Teraz tak, PiS pewnie odrzuci, jest na to duża szansa, weto Senatu do ustawy referendalnej, prawdopodobnie przyjmie sędziów pokoju. Czy umowa programowa z PiS obowiązuje, czy nie obowiązuje? Jak
wtedy wracam do umowy programowej.
A teraz nie obowiązuje?
No teraz nie obowiązuje. Do czasu uchwalenia sędziów pokoju ja nie będę głosował z PiS-em, no tak to, jak powiedziałem. Czyli... Oczywiście, że są takie ustawy, które również i opozycja głosuje wspólnie jak PiS i trudno mieć pretensje, że wtedy nie jestem jedyną osobą, która się sprzeciwia absolutnie wszystkiemu, co robi PiS.
Dzisiaj debata nad wotum nieufności wobec ministra Czarnka. Przeciwko, za, wstrzyma pan się? Jak to jest? Skoro umowa nie obowiązuje, to będzie pan przeciwko, jak rozumiem.
Ja myślę, że ja powiem tak, będę dzisiaj, spróbuję dzisiaj porozmawiać z panem ministrem Czarnkiem. Jeżeli złoży mi deklarację taką, że do programu nauczania będą wpisane, czy dodany do tego, to się nazywa HIT chyba, tak? Będzie dopisany będzie specjalny rozdział o demokracji bezpośredniej i szerzej przedstawiane ordynacje wyborcze i systemy polityczne, to wtedy wstrzymam się od głosu. Jeżeli takiej deklaracji nie będę miał, to wtedy zagłosuję za wotum nieufności.
No dobra, to jeszcze wróćmy do tej koalicji z PiS-em. Ilu ludzi pan będzie chciał wprowadzić na listę? Ilu osobom pan mniej więcej pana, jako tako ufa, żeby...
Ja powiem szczerze, ja najchętniej bym po prostu wprowadził te trzy postulaty, o których pan przed sekundeczką, o których przed momentem rozmawialiśmy, a tuż po ich wprowadzeniu wrócił do domu. To jest pierwsza podstawowa sprawa. A jeśli chodzi o liczby, mnie nigdy nie interesowały jakieś potężne stada, jakieś... Mnie interesowała zawsze grupa ideowców, którzy będą
grupa
do końca...
Grupa to ile? 8, 12? To jest grupa.
Grupa to nawet jest 4, 5... Trzy, tak jak to pan zespół. Widzi teraz ostatnio. Czy zespół, no zespół, czy grupa, no to mówi się zespół rokowy, mówi się grupa rokowa o tym samym podmiocie, także to już nie ma znaczenia. Nie?
No dobrze, ale na przykład Marek Jakubiak, on jest w pana puli, czy poza pana pulą?
Z Markiem Jakubiakiem jesteśmy od długiego czasu w kontakcie bliskim, nie tak bliskim, jak pan myśli.
Ale jak rozumiem, to jest pana człowiek, czy nie jest to pana człowiek na listach PiS-u?
Wie pan, no. Powiedziałem, ja nie chcę mieć swoich ludzi, tylko chcę mieć ludzi, którzy są przekonani w 100% co do tego, że bez wprowadzenia tych zmian, o których rozmawiamy, państwo idzie w złym kierunku.
Będzie pan lobował? Tak jak pan mówi się, naczelnik Jarosław Kaczyński, u naczelnika pan będzie lobował, że Marek Jakubiak ma mieć piątkę albo czwórkę jakieś liście w Warszawie na przykład?
Ja na razie nie rozmawiam z panem prezesem o żadnych miejscach, dopóki nie będę miał uchwalonych sędziów pokoju i dopóki nie przeprowadzimy rozmowy o postulatach Kukiz 15. Ja powiem panu wprost, że ja nie uważam, żebym był aż tak wielką wartością dla Zjednoczonej Prawicy, żeby prezes musiał tutaj iść na jakieś specjalne tutaj, żeby można było w ogóle przeprowadzać taką rozmowę w formie szantażu. Nie, prezes musi być przekonany co do tego, że są to rzeczy istotne, bo inaczej to po prostu takiej propozycji nawet byśmy nie dostali jakiegoś wspólnego startu. Ja tego nie mówię w trybie jakiegoś, tak jak powiedziałem, jakiegoś przymusu, jakiejś bufonady tutaj, Kukiz i tak dalej. Nie, Kukiz ma teraz 1% poparcia, więc nie jest jakąś tam wartością ogromną. Natomiast jeśli Prawo i Sprawiedliwość, jeśli prezes Kaczyński zaakceptuje te trzy postulaty, to wtedy wystartuje razem z nim. Jeśli nie, to sobie wrócę do domu i święty spokój. Tyle.
To jeszcze jedno, dwa pytania.
Cztery bańki, jakby pan miał to co? No przecież. No.
Ale wracając, nie ma tych dylematów.
Nie, ale wracając, nie wracając do tych, powtarzam raz jeszcze i to chciałem każdemu uświadomić. Ani grosza, ani złotówki z tych pieniędzy nikt nie, z nas nie wziął i nie zamierza, znaczy nie mógłby wziąć, dlatego że to jest, ten wniosek z rezerwy budżetowej, on jest bardzo ściśle określony i doprecyzowany. Ponieważ widzę pana prezesa Skowrońskiego.
Znowu pan będzie
to może pan bez niej przejrzał, a pan ma słaby wzrok. To...
Dobrze, wzrok mam dobry i z chęcią zapytałbym o dzisiejsze expose, bo w czasie, kiedy panowie rozmawiali o tych 4 milionach Korea Północna wystrzeliła rakietę balistyczną. W związku z powyższym Japończycy na jednej z wysp musieli się schować do schronów. Takie są przynajmniej informacje agencyjne. Hajmarsy udało się Hajmarsom ukraińskim trafić w stację.
I zaraz się okaże, że te wszystkie wnioski...
Expose ministra mniej więcej za pół godziny rozpocznie się w Sejmie. Jak pan poseł ocenia politykę zagraniczną Rzeczpospolitej?
Oceniam tę politykę tak, że... Powiem w ten sposób. Nie byłoby w tej sytuacji geopolitycznej nie byłoby gorszego rozwiązania niż zwycięstwo opozycji. Mimo ogromu moich zastrzeżeń co do PiS-u. Ale z perspektywy interesu państwa w tej sytuacji geopolitycznej opozycja nie może wygrać wyborów.
Czy wygra PiS, a jeżeli mu zabraknie głosów, to kto byłby lepszym koalicjantem? obecnej sytuacji geopolitycznej?
Wstrzymam się od odpowiedzi w tej chwili. To jeszcze muszę przemyśleć.
No to tu dwie opcje. Konfederacja albo PSL. Albo na lewo,
albo w
prawo.
Ma swoje plusy i wszystko ma swoje minusy. W sytuacji zagrożenia zewnętrznego na pewno lepszym jest koalicjant stabilny, nawet gdyby to był niezbyt, że tak powiem... Niekoniecznie przyzwoitość tutaj musi mieć pierwszy wyraz. Ważne, żeby był stabilny, żeby był odpowiedzialny. A Konfederacja z kolei, no to są młodzi ludzie, którzy mają, młodzi ludzie są porywczy, młodzi ludzie mają różne sympatie, niekoniecznie prozachodnie niektórzy i tak dalej, więc no wolałbym, żeby to nie byli ci drudzy ludzie.
Czyli widzi pan taką koalicję po wyborach, pan w ramach Prawa i Sprawiedliwości i PSL? Dobra konstrukcja.
Ja w ramach Prawa i Sprawiedliwości, pod warunkiem wpisania do programu tych postulatów, o których rozmawialiśmy, a w momencie, kiedy te postulaty zostaną zrealizowane, natychmiast z tego Sejmu wychodzę.
Może pan być łącznikiem między dlatego... Mateuszem Morawieckim a Kośniakiem Kamyszem? Zna pan jednego i drugiego, z jednym i w drugim był w różnych rodzaju aliansach.
Proszę pana, mogę być łącznikiem między... różnymi ludźmi, jeżeli służy to Polsce, tak naprawdę służy Polsce. Jeśli będzie to służyło zmianom ustrojowym, które upodmiotawiają obywatela, jeśli będzie to służyło bezpieczeństwu Polski.
To wróćmy do rzeczy najważniejszych, bo z pewnym przeczuciem pan poseł do nas przyszedł z samego rana.
Ale nie dzielmy się tym przeczuciem, proszę, naprawdę. Ale troszeczkę nawiązuję tutaj do tego, co mówił pan prezes, że to marnie wszystko dosyć wygląda.
To wróćmy do rocznicy katyńskiej, no bo kolejny rok, kolejne wspomnienia. Paweł Kukiz ma swoje osobiste relacje z tym momentem w historii, w którym rosyjscy żołnierze strzelali w tył głowy polskim oficerom.
No ma, to jest też, zapominamy tutaj, to jest troszeczkę, mam żal tutaj do... każdej władzy, że zapomina o tym, że 1/3 ofiar uznawanych za ofiary tej zbrodni katyńskiej zginęła w ciurmach, w Złoczowie, w Jedynce, w więzieniu. Czy tak jak mój dziadek właśnie na więzieniu Brygitki we Lwowie, w Bykowni i tak dalej. Tam mordowano również polską inteligencję, polskich oficerów, leśników, urzędników. No... jedna podstawowa sprawa. Ja jestem jeszcze z tego pokolenia, które jest w jakimś sensie tą wojną i tymi traumami wszystkimi dotknięte, ponieważ no, pozbawiony zostałem przez Niemców i ruskich dziadków. Niemcy zabili ojca mojej mamy, a Rosjanie ojca mojego taty. A to jest jednak troszkę inne chyba dzieciństwo, jeśli nie masz, szczególnie dla chłopaka, jeśli nie masz dziadków. Więc, ale z drugiej strony daje też te całe doświadczenia historyczne, dają zupełnie inne spojrzenie na tą sytuację międzynarodową, jaka jest obecnie, niż osób, które takich doświadczeń nie miały.
Chociaż jest to doświadczenie wspólne i myślę, że wyznacza kierunki polskiej polityki zagranicznej. Cały czas trauma II wojny światowej, trauma rosyjskiej agresji, trauma niemieckich zbrodni.
No, o tym mówię.
Tak jest.
A tym też być może będzie mówił minister Rau. To ostatnie już pytanie. Czego pan się spodziewa po tym pierwszym wystąpieniu, pierwszym exposé, jakie wygłosi minister Rau jako szef polskiej dyplomacji dzisiaj w Sejmie za 20 minut?
Spodziewam się tego, że nie spóźnię się na to exposé, także kończmy audycję, jeżeli mogę prosić, dobra? Bo chciałbym posłuchać tego exposé.
Jest godzina...
Panowie tak ciekawie mówią, że ja po drodze chętnie posłucham.
Jest godzina 8:41. Tak zrobimy w takim razie, ale posłuchamy konkurencji. Nie wiem, czy to dobrze. Kora Jackowska nie jest konkurencją, ale pięknie śpiewa.
O no nie, no wie pan, panie prezesie.
No właśnie, tak.
To było nieładne.
Nie, to było tak. To było tak. No to posłuchamy.
Reklama.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Nowy program Strategia dla Polski o godzinie 17.30 w każdy poniedziałek.
Sponsorem audycji Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
Czy wiesz, że woda mineralna w Polanicy Zdrój, zanim dotrze tu z Gór Stołowych, filtruje się 500 lat? Dolny Śląsk jest pełen tajemnic. Od Karkonoszy przez krainę wygasłych wulkanów, postawy milickie i niezwykłe centra cywilizacyjne, klasztory w Trzebnicy i Lubiążu. Wyjątkowy jest też sam Wrocław z sensacyjnie ocalonym rękopisem pana Tadeusza. A zatem wędrówkę po Dolnym Śląsku czas rozpocząć. Na audycję Tajemniczy Dolny Śląsk zapraszam w każdy czwartek o godzinie 17. Krzysztof Kunert.
Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A.
Po reklamie.
Studio za Nysą.
Zany są wygodnie w swoim w fotelu siedzi redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie prezesie. Muszę sprostować, nie w fotelu, tylko na krześle.
Na krześle. I obserwuję to wszystko, co dzieje się za Nysą, czyli co dzieje się w mediach niemieckich, a w szczególności co Niemcy sądzą i dziennikarze niemieccy i politycy i eksperci niemieccy o wystąpieniach prezydenta Francji w Chinach, o tym, co powiedział na temat tych strategicznej autonomii Europy.
No, pan prezydent Macron rozzłościł trochę media niemieckie. To jest bardzo ciekawa sytuacja, bo przecież normalnie to była jedna lokomotywa i nadal za taką uchodzi lokomotywa postępu i rozwoju Unii Europejskiej. A tutaj nagle twist, nagle jakiś inny pogląd na sprawę, wydawałoby się dawno uzgodniono. Tak, wypowiedź Macrona, być sojusznikiem nie znaczy być wasalem, przypomniała Niemcom w dużym stopniu stanowisko Francji wobec NATO z lat 60., bo przecież wtedy Francja była tylko na papierze członkiem NATO. Zawsze istniała pewnego rodzaju różnica poglądów na wiele spraw między Niemcami a Francją w tym okresie, a stosunek Francji do Ameryki, której Francja zawdzięcza w końcu swoją wolność po II wojnie światowej, jest dość ambiwalentny. Wypowiedzi Macrona o stosunku Europy do Chin i Tajwanu wywołały strasznie ostrą reakcję w mediach niemieckich. Nie tylko. Cytuje się tutaj oczywiście też słynną wypowiedź byłego prezydenta USA Trumpa, który z lekkością, jaką on się na ogół kieruje w wypowiedziach politycznych, powiedział po prostu, że Macron wszedł Chińczykom w tyłek. No więc oczywiście to wywołało też oburzenia we Francji, ale natomiast chińskie media państwowe, socjalistyczne, a więc komunistyczne, bo to już Chiny zbudowały komunizm, a więc niezależne i wolne i nieskrępowane, chwalą wypowiedzi prezydenta Macrona bez granic. A chodzi w dużej mierze oczywiście o Tajwan. Francja obawia się, że może dojść do wojny w związku z Tajwanem, dlatego że Chińska Republika Ludowa, jak się nazywa to państwo narodowo-komunistyczne, to wielkie państwo, najbardziej zaludnione państwo świata, uważa oczywiście Tajwan za swoją część. To jest mniej więcej coś takiego, jakby Niemcy zachodnie postanowiły napaść swoje tego czasu na NRD, żeby przyłączyć NRD do siebie. To się jednak nie stało, ale Niemcy były państwem, które były demokracją kierowaną przez USA, w związku z czym na taki krok by się nie mogły zdecydować, nawet gdyby chciały, a jeśli, to raczej w kierunku odwrotnym. NRD bardziej mogłoby przystąpić do zjednoczenia. W ten sposób, zresztą taki to był nakaz NRD-owskiego hymnu, żeby doprowadzić do zjednoczenia Niemiec pod egidą Berlina Wschodniego. No ale darujmy sobie tę wycieczkę, bo to już nikt tego czy o tym nie pamięta. Więc po prostu te wszystkie wypowiedzi Macrona, które można podsumować i przejrzeć, wszystkie bez wyjątku gazety w Niemczech, także i stacje telewizyjne i radiowe, wystawiają Macronowi nie najlepszą opinię. To jest, uważa się, zamach na jedność Unii Europejskiej w gruncie rzeczy i to nie prowadzi do niczego dobrego. To oczywiście znowu będzie kolejny temat różnego rodzaju materiałów, które się ukażą w ciągu najbliższych dni. Tajwan z kolei apeluje do Francji, aby nie odwracała uwagi od Tajpech, że Tajwan jest znany na Francję, nawet powiedział oficjalny przedstawiciel Tajwanu w Paryżu Wu Qingchung, tajwański przedstawiciel, a nie ambasador. To jest też bardzo, bardzo charakterystyczne, ale pamiętajmy, że pierwszej zdrady wobec Tajwanu dopuścili się jednak Amerykanie, pozbawiając Republiki Chińskiej, bo tak się rzeczywiście Tajwan nazywa, prawa reprezentowania Chińczyków w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. To jest sprawa tajwańska, ale są jeszcze inne bardzo ciekawe sprawy, które w tej chwili można znaleźć na łamach niemieckich mediów. Na przykład wywiad z ekspertem do spraw bezpieczeństwa Nico Lange. On jest senior fellow, się teraz używa wszędzie tych amerykańskich określeń, czyli starszy pracownik, można powiedzieć, Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Nico Lange przez dłuższy okres czasu, tak podają media, przy czym nie definiują, co oznacza słowo dłuższy w tym przypadku, mieszkał w Rosji i na Ukrainie. W związku z tym jest od spraw ukraińskich i rosyjskich ekspertem. Można powiedzieć, że jest ekspertem jednak z pełnowymiarowym, dlatego że do tej pory bardzo często w różnych niemieckich mediach pojawiali się eksperci, którzy a to byli na wakacjach na Krymie, a to byli z wycieczką w Petersburgu i z tego tytułu uważają się za wybitnych ekspertów od spraw rosyjskich czy spraw ukraińskich. Nico Lange został zapytany, jak należy oceniać w ogóle sytuację militarną Rosji. Czy Rosja jest naprawdę taką potęgą, za jaką się podaje? Czy rzeczywiście Rosja może sięgnąć po broń jądrową w konflikcie z Ukrainą? To były pytania, które zadano panu Lange. Pan Lange powiedział, że oczywiście my Niemcy na słowo atom już drżymy, boimy się tego bardzo i sobie nie wyobrażamy, co by było gdyby, ale jest bardzo mało prawdopodobne, uważa, by Rosjanie sięgnęli po tę broń, nie tylko z uwagi na spodziewaną reakcję całego zachodniego świata, ale także i z tych powodów, że oni sami sobie zdają sprawę z tego, że posunięcie idące w tym kierunku więcej by im zaszkodziło niż pomogło. Mówi się też ciągle o niesamowitych rezerwach, jakie mają Rosjanie. Chodzi tutaj o ludzi, o siłę wojska. Podkreśla się, że Rosja jest jednak liczniejsza od Ukrainy, że ma więcej obywateli, w związku z tym armia rosyjska może być większa, tak, ale okazuje się, że to się też nie bardzo udaje i ostatnie na przykład operacje operację wokół Bachmut, gdzie Rosjanie nie byli w stanie zamknąć ostatniego kilometra okrążenia, też wskazują na to, że z tą armią rosyjską nie jest tak, jak się o niej mówi. A mówi się potęga, niesamowita. Czyli jeszcze raz przypomnę to, że jak szef BND, czyli Bundesnachrichtendienst, udał się do Kijowa i wybuchła wojna 24 lutego, to natychmiast na łeb, na szyję samochodem uciekał z Kijowa do granicy polskiej, żeby z Rzeszowa odlecieć do Berlina, tylko dlatego, że liczono się z tym, że za 3 dni Kijów będzie zajęty. W ambasadzie niemieckiej palono dokumenty. No więc to jest po prostu ten strach, a strach ma wielkie oczy, a wielkie oczy to jest po prostu skandal, można by powiedzieć, bo wywiad powinien mieć dość precyzyjne dane, informacje o tym, co i gdzie się dzieje, jak to będzie wyglądać, w jaki sposób uda się przeprowadzić tę czy inną operację. To wszystko składa się na bardzo nieciekawy obraz Rosji. Do tego wszystkiego Lęk zajmuje się też hipotezami. Mówi się, że wszystkie hipotezy dotyczące przebiegu działań wojennych i ryzyka związane z eskalacją wojny od 24 lutego 2022 roku okazały się fałszywe. Na początku pisano, że wojna na Ukrainie skończy się za kilka tygodni. Później pomyślano, latem 2022 być może dojdzie do kompromisu, a później powoli doszli do przekonania, to jeszcze trochę potrwa. I teraz oczywiście on sugeruje, i to jest dobra sugestia, na ile będzie ona przestrzegana przez świat polityczny, gospodarczy i wojskowy, to jest inna sprawa, a mianowicie, że nie wolno podejmować decyzji na podstawie błędnych hipotez i powinno się nauczyć, wyciągnąć nauczkę z tego, co się wydarzy i co się będzie działo, jeżeli własne hipotezy okażą się błędne. Czy Rosja jest gotowa do tego, żeby w jakiś sposób zakończyć tę wojnę? Mówi, że jest to prawdopodobne. Jeżeli chodzi na przykład o eskalację, to wielu powiedziało, jeżeli Krym będzie zaatakowany, to wtedy dojdzie do eskalacji. Krym zaatakowano już wielokrotnie i co się zdarzyło, co się wydarzyło w efekcie? Rosja wycofała swoje łodzie podwodne z Morza Czarnego. Najprawdopodobniej z lęku przed tym, że mogłyby zostać zaatakowane. Nie ma żadnych dalszych eskalacji i z wojskowego punktu widzenia można się zapytać, czym miałaby być ta eskalacja? Tego oczywiście nie wiemy. Jeszcze mam inny temat, który może Państwa zainteresować, a mianowicie analiza dotycząca polityki wobec migrantów i uchodźców w Niemczech. Ja rozgraniczam te dwie kategorie. Uchodźcy to są ci, którzy naprawdę uchodzą przed wojną, na przykład jak Ukraińcy w tej chwili, a migranci to są ci, którzy przenoszą się z dalekich krajów azjatyckich czy afrykańskich do Niemiec po to, żeby poprawić sobie warunki życia, do czego oczywiście każdy ma prawo, także i oni. Ale niemieckie gminy płaczą, że nie mają pieniędzy na utrzymanie tych migrantów, i których liczba niesłychanie rośnie. Natomiast minister spraw wewnętrznych z ramienia partii SPD w rządzie koalicyjnym premiera, kanclerza Scholza mówi, że nie chce słyszeć w ogóle o jakimkolwiek ograniczeniu migracji. To jest niemożliwe. Merkel nie ograniczała migracji, bo człowieczeństwo nie ma granic, powiedziała, więc my też nie ograniczymy i w gruncie rzeczy kanclerz Scholz kontynuuje tutaj politykę swojej poprzedniczki. I dodaje jeszcze Nancy Faeser, że 8 z 10 uciekinierów pochodzi z Ukrainy. No i tu się zaczęła awantura, dlatego że po prostu nie jest, są to rzeczy z sobą nieporównywalne. Porównywanie jabłek z gruszkami jest oczywiście możliwe, ale z Ukrainy są naprawdę uchodźcy i mówi się, że to są młodzi ludzie. To nie są azylanci, nie ubiegają się o azyl. Z Ukrainy pochodzą głównie kobiety i dzieci jako uchodźcy. Natomiast jeżeli chodzi o azylantów, to są to w 80% mężczyźni. Przecież o tym można się było przekonać w słynną noc sylwestrową, która będzie zapisana w historii Niemiec przecież, która miała miejsce w Kolonii przed katedrą. Ukraińscy, jeszcze jest inna ważna sprawa, którą podkreśla na przykład tygodnik Focus, że uchodźcy wojenni z Ukrainy nie podpadają policji jako kandydaci na przestępców i po prostu oni nie dokonują napadów z bronią w ręku, nie rabują, nie kradną i tak dalej, w związku z czym jest to kompletnie inna kategoria. Natomiast cudzoziemscy, w tym wypadku pochodzący z Azji i z Afryki migranci, ich liczba udziału w przestępstwach kryminalnych w Niemczech wzrosła o 22,6%. To są przecież przerażające dane. I jest jeszcze jedna różnica. Focus podkreśla, o czym pani Fezer oczywiście na co nie zwróciła uwagi. Pani Fezer jest ateistką i wszystkie religie dla niej to opium dla ludu. W każdym razie podkreślają, że jednak uchodźcy z Ukrainy są chrześcijanami, podczas gdy pozostałe 2/3 uchodźców, czyli to są azylanci, o których mówiłem, pochodzą z Syrii, Afganistanu oraz Turcji, a więc mają tło islamskie, że się tak wyrażę kolokwialnie. O tym mało kto wie, że w tej chwili najwięcej azylantów pochodzi z Turcji. Nie wiem, czy jest to wynikiem tego, że tam pojawia się coraz więcej Rosjan, którzy wykupują luksusowe apartamenty w słynnych, jak to się mówi w nowopolskim języku, kurortach nad morzem, czyli w kąpieliskach, jak Alania i tak dalej. I może dlatego uciekają stamtąd Turcy. Ale nie wiem, to jest bardzo trudno. Bardzo trudno jest powiedzieć. I wracając do Nancy Faeser, mówi, czytam na łamach Focusa, że ona miesza te wszystkie rzeczy, miesza ukraińskich uchodźców z innymi migrantami. Tego się nie da porównać i nie da się pomieszać. I ona popełnia tutaj dokładnie ten sam błąd, który popełnia pani Ochojska w Polsce. I czy też pani Holland, która teraz pracuje nad filmem wskazującym, który ma wskazać i pokazać światu, jacy to ci Polacy są źli.
Powiedział ja Bogatko, a warto otworzyć Kurier Wnet na czwartej stronie, tam felieton pana redaktora pod tytułem Sami Swoi, naprawdę bardzo ciekawy. 106 numer Kuriera jest w kioskach, a w studio jest już Jakub Duszak.
Dzień dobry, minęła 9:01 w tym wydaniu wiadomości. Pierwszy od 2019 roku expose ministra spraw zagranicznych, a politykę zagraniczną Polski ocenia Paweł Kukiz. Nowe ustalenia w sprawie bestialskiego filmu opublikowanego przez Rosjan, relacja Dmytra Antoniuka oraz aby przeciwstawić się rosyjskiej agresji, Ukraina potrzebuje pocisków z Korei.
Wiadomości w net.
Dziś o 9:00, pierwszy od 2019 roku expose ministra spraw zagranicznych, politykę zagraniczną partii rządzącej oceniał w poranku wnet poseł Paweł Kukiz.
Oceniam tę politykę tak, że nie byłoby w tej sytuacji geopolitycznej nie byłoby gorszego rozwiązania niż zwycięstwo opozycji, mimo ogromu moich zastrzeżeń co do PiS-u. Ale z perspektywy interesu państwa w tej sytuacji geopolitycznej opozycja nie może wygrać wyborów.
Zbigniew Rau przedstawi najważniejsze zadania polskiej dyplomacji na ten rok. Szef MSZ będzie wygłaszał expose przez ponad 2 godziny, po czym nastąpi kilkugodzinna dyskusja. Debatę na sali sejmowej będzie śledził prezydent Andrzej Duda. Zbigniew Rau w swoim wystąpieniu ma mówić m.in. o zadaniach związanych z wojną na Ukrainie i zabezpieczeniem wschodniej flanki NATO. Rzecznik MSZ Łukasz Jasina zapowiedział, że będzie to rok szerokiej polityki zagranicznej, a Polska zamierza być aktywna na wszystkich kontynentach. Aby przeciwstawić się rosyjskiej agresji, Ukraina potrzebuje dostaw pocisków artyleryjskich z Korei Południowej. W wywiadzie dla dziennika New York Times szef polskiego rządu wyraził jednak przekonanie, że transfer koreańskiej amunicji wymagałby bezpośredniego zaangażowania prezydenta Joe Bidena. Z amerykańskich dokumentów wywiadowczych, które wyciekły do mediów społecznościowych, wynika, że władze Korei Południowej były niechętne dostarczeniu amunicji Ukrainie, bo naruszyłoby to zakaz udzielenia pomocy militarnej krajom w stanie wojny. W Seulu pojawił się więc pomysł, by transferu dokonać poprzez sprzedaż ich Polsce, która przekazałaby je Ukrainie. Chodzi o 330 tysięcy pocisków artyleryjskich kaliber 155 mm. Premier dodał, że Polska nigdy nie przekaże południowo-koreańskiej broni bez porozumienia z Koreą Południową. Śledztwo w sprawie nagrania wideo, z którego wynika, że rosyjscy wojskowi odcięli głowę ukraińskiemu jeńcowi, wszczęła wczoraj Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Szef SBU Wasyl Maluk zapewnił, że sprawcy zostaną odnalezieni. O nowych ustaleniach w tej sprawie i nowym filmie mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Według CNN nowy film, gdzie dwóm jeszcze żołnierzom ukraińskim odcinają głowę, ale on nie był pokazany. Jest już informacja od rosyjskich opozycyjnych działaczy, który kontaktowali się z Miedwiedziewem. Miedwiediew to był nawet nie żołnierz, uczestnik tego Wagnera, który przeszedł granicę nielegalnie, oddał się w ręki policji w Szwecji i on powiedział, że poznaje tych na filmu, że to są żołnierze Wagnera.
Mówił korespondent Radia Wnet na Ukrainie Dmytro Antoniuk. W tym roku obchodzimy 83. rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 80. rocznicę jej ujawnienia. Ofiary zbrodni katyńskiej pogrzebano w masowych grobach w Katyniu, ale też w wielu innych lokalizacjach, m.in. pod Smoleńskiem i na przedmieściach Charkowa. Mimo ciężkiej obecnie sytuacji w samym Charkowie, udało się uczcić pamięć ofiar tej zbrodni. O szczegółach mówił w studiu Lwów koordynator projektu Poland Helps Jerzy Jurczyński.
Razem z dowództwem garnizonu Straży Pożarnej w Charkowie, przedstawicielami Sił Zbrojnych Ukrainy, administracji miasta Charkowa, wszyscy wspólnie złożyliśmy hołd na memoriale charkowskim, który też jeszcze nie do końca jest rozminowany, a w marcu ubiegłego roku był ostrzelany i zniszczony przez rosyjskie rakiety. I był to moment bardzo wzruszający i wydaje mi się, że bardzo ważny, bo cały czas piszemy tutaj nową historię relacji polsko-ukraińskich. Warte przy grobach polskich oficerów pełnili żołnierze z Bachmutu, żołnierze, którzy na kilka dni przyjechali tutaj do Charkowa.
Mówił koordynator projektu Poland Helps Jerzy Jurczyński.
Prognoza pogody.
Dziś na zachodzie zachmurzenie duże, w pozostałej części kraju umiarkowane, na ogół bez opadów, choć są one pewne na Dolnym Śląsku. Temperatura maksymalna od 10 do 12 stopni na zachodzie, 11 na Podlasiu, między 14 a 16.